Tytuł tygodnia.
Grzegorz Brzozowicz, resortowe dziecko rock'n'rolla. Wydawnictwo Czerwone i Czarne. Mówi Grzegorz Brzozowicz.
Tytuł tej książki jest taką oczywiście prowokacją, ponieważ w momencie, kiedy ją pisałem, a ja pisałem ją nie z myślą, żeby wydać, tylko pisałem dla siebie pierwszą część tej książki, żeby się rozliczyć z moim tatusiem, który był tatusiem z małego miasteczka, który dzięki awansowi społecznemu został inżynierem i oczywiście zapisał się do partii i robił karierę w partii. Czyli pod tym względem rzeczywiście jestem resortowym dzieckiem, ale tatuś nie osiągnął jakichś wielkich szczytów partyjnych. Był sekretarzem, zastępcą sekretarza jednej z dzielnic w Warszawie, więc miał krótką tą historię swoją partyjną, w sensie pięcia się do władzy. I stąd resortowe dziecko, ale w tym samym czasie były książki o resortowych dzieciach w mediach i jeszcze jakieś, które zdobywały wielką popularność, dużo się o nich pisało i było zamieszania i tak dalej, więc ja podkradłem ten tytuł, żeby przenieść go do dziedziny, której się specjalizuję, czyli w muzyce rockowej, a która raczej na lustrację nie może liczyć.
Czyta Piotr Maciejewski.
Blok. W 1964 roku tato, jako wyróżniający się inżynier zakładów wytwórczych aparatury wysokiego napięcia w podwarszawskim Międzylesiu, otrzymał przydział na mieszkanie w 10-piętrowym bloku na Ochocie. Radość rodziców była wielka, mimo że dystans z domu do pracy wydłużył się tacie z 500 metrów do 25 kilometrów. Nasz apartament o powierzchni 36 metrów kwadratowych składał się z dwóch pokoi i ślepej kuchni. Mieliśmy meblościankę, okrągły stół o błyszczącej politurze, wspaniałe radio marki Serenada z gramofonem i magicznym zielonym okiem oraz pierwszy opracowany w Polsce telewizor marki Belvedere. Socjalistyczny luksus uzupełniała łatwa do froterowania podłoga ułożona z płytek wyprodukowanych z polichlorku winylu, PCV, w kolorze ciemnoburej pomarańczy. Kolejnym zbytkiem był centralny syp na śmieci. Umożliwiał wyrzucanie odpadków prosto z klatki schodowej. Niestety, szybko stał się wylęgarnią karaluchów. Nie dość tego. Pionowy tunel, który miał ułatwiać życie klasie pracującej, okazał się jej zmorą. Tato o świcie wstawał do pracy, ale nie pismaki zamieszkujące nasz blok. Rzecz była w tym, że inżynier Brzozowicz dostał przydział do dziennikarskiego wieżowca. Darmozjady, zamiast kłaść się spać o 22, często urządzały przyjęcia. W ich konsekwencji odbywały się nocne butelkowe bombardowania, których odgłosy wzmacniała akustyka sypu. Czy można zatem się dziwić, że tato bardziej od ekonomistów nienawidził dziennikarzy? W naszym bloku roiło się od oryginałów. Za lokalną gwiazdę uchodziła wokalistka Regina Pisarek, która błyszczała na festiwalach piosenki radzieckiej. W swoim repertuarze miała szlagiery pokroju Wania Drwal, Melodia Wołodii czy Uralska Stal. Na naszym piętrze mieszkali zagraniczni korespondenci. Włodzimierz Łoziński, Skandynawia i Bartosz Janiszewski, Nowy Jork, którzy zapewne wbrew własnej woli wnosili na klatkę urokliwy powiew zgniłego zachodu. Nigdy nie zapomnę piorunującego efektu, jaki zrobiła na mnie fosforyzująca maska Frankensteina, którą pokazała mi Dorota, córka pana Bartosza. Natomiast Łoziński, wówczas korespondent Trybuny Ludu, przejdzie do historii ponad 30 lat później jako rzecznik prasowy prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego. Generał prezydentem za długo nie był, przez co jego rzecznik popadł w zapomnienie. Nas, podwórkowych smarkaczy, najbardziej przerażał Andrzej Drawicz, tłumacz literatury rosyjskiej, a w szczególności piosenek Bułata Okudżawy. Przezywaliśmy go Fantomas, francuski odpowiednik Supermana, znany nam z kinowego serialu. Ze względu na goloną czaszkę, co w latach 60. było modowym ewenementem. Do tego pan Andrzej miał żonę, Rosjankę i dwa miniaturowe białe pudle. Po wyborach 89 roku sąsiad został pierwszym niekomunistycznym prezesem Komitetu do Spraw Radia i Telewizji. Szkoda, że po jego śmierci wyszła na jaw informacja, iż od 1953 roku był zarejestrowany jako tajny współpracownik SB o kryptonimach Kowalski i Zbigniew. Oddzielną atrakcję naszego bloku stanowili dwaj Włosi, którzy przyjechali na kontrakt do Opery Narodowej. Mniej nas interesowało, że czasem trzymali się za ręce, a zdecydowanie bardziej ich kolorowe samochody. Wciąż mam przed oczami powalające granatowe Porsche jednego z nich. Dopiero kilka lat później Maryla Rodowicz przywiezie z Niemieckiej Republiki Federalnej, oficjalna nazwa kraju nieprawomyślnych Niemców, czerwone Porsche Carrera. Stanie się ono niespełnionym obiektem pożądania, tak jak i sama piosenkarka, męskiej, socjalistycznej populacji. Oprócz Włochów mieliśmy jeszcze kontakt z przedstawicielami bratniej Czechosłowacji. Był on wizualny, gdyż po praskiej wiośnie 1968 roku teren wokół kamienicy, w której mieszkali pracownicy ambasady, został odgrodzony siatką. Nasi czechosłowaccy rówieśnicy, przyklejeni do ogrodzenia, czasem ze smutkiem obserwowali nasze podwórkowe zabawy. By w pełni przedstawić obraz naszego osiedla, muszę dodać, że oprócz mojego dziennikarskiego wieżowca były jeszcze trzy. Gwiazdą wojskowego drapacza chmur, a w zasadzie całego blokowiska, był bokser Józef Grudzień. Nie był klasycznym wojskowym, ale na zasadzie opisanego wcześniej transferu sportowego trafił z wrocławskiego Pawa Wagu do Legii. Nie był to jakiś tam bokser, tylko mistrz olimpijski z Tokio i wicemistrz z Meksyku.
Grzegorz Brzozowicz, resortowe dziecko rock'n'rolla. Wydawnictwo Czerwone i Czarne.